Kłaniam się Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejszy ekonomizer zaczniemy nietypowo, bo literacko. Mam przed sobą pachnącą świeżością książkę wydawnictwa Zysk, zatytułowaną Patriotyzm gospodarczy. Temat, który mocno jest ostatnio obecny w debacie publicznej. A w naszym studiu jej autor, profesor Eryk Łon z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, także członek Rady Polityki Pieniężnej oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Panie profesorze, przysłuchuję się różnym głosom, szczególnie wśród polityków, które pobrzmiewają na salonach, w rozmowach kuluarowych. Czy w Europie toczy się cicha wojna gospodarcza? Bo mamy niby jednolity rynek ekonomiczny, a każdy sobie rzepkę skrobi, to często w bardzo brutalny sposób.
Tutaj warto powiedzieć, że znany taki autorytet w dziedzinie rynku kapitałowego, redaktor Paweł Orkisz, parę lat temu w jednym swoim, na swoim blogu powiedział, że toczy się na naszych oczach trzecia wojna światowa. Oczywiście nie jest to wojna militarna, z tym, że jest to wojna ekonomiczna. Chciał powiedzieć, że jest to taki spór na kanwie gospodarczej, że generalnie chodzi o to, że każdy kraj promuje swoje firmy. Nawet to można taki podać przykład, że jak jakiś prezydent, głowa państwa wybiera się gdzieś na jakieś wizyty zagraniczne, odbywa, to zazwyczaj bierze ze sobą przedsiębiorców z tego kraju po to, żeby promować i marki swojego kraju w innych krajach. Też taki przykład dobry, też można podać ostatni nasz przykład. Prezydent Duda, jak państwo
w Chinach,
wiecie, był w Wietnamie.
Tak, albo w Wietnamie, tak.
Ale ostatnio to była taka głośna może w Wietnamie jego wizyta, gdzie też podpisano kilka ciekawych umów dwustronnych między Polską a Wietnamem i też zabrał ze sobą całe zaplecze przedsiębiorców.
Przychodzi mi do głowy taka parafraza powiedzenia Adolfa Hitlera. Armaty zamiast masła, to teraz historia zatoczyła koło jest odwrotnie. Masło zamiast armaty.
To znaczy, no przede wszystkim w dzisiejszych czasach liczy się pozycja finansowa, pozycja ekonomiczna i no, poszczególne kraje, rządy tych poszczególnych krajów doskonale o tym wiedzą, że trzeba po prostu wspierać swoich przedsiębiorców.
Czyli następuje dekompozycja tego pojęcia, które nam przez wiele lat wtłaczano do głów, że kapitał nie ma narodowości. Jest dokładnie odwrotnie.
Tak, no ja pamiętam właśnie, że jeszcze w latach 90. podawano taki slogan, że kapitał nie ma narodowości i często właśnie starano się forsować taki pogląd wśród Polaków. No w tej chwili właśnie w ostatnich latach wiemy, że jednak kapitał ma narodowość i to ostatni kryzys pokazał, kryzys lat 2007-2009, kryzys bankowy, który potem rozprzestrzenił się po całym świecie i widać było na przykład w naszym kraju te banki zdominowane przez kapitał zagraniczny, to właśnie one przede wszystkim bardzo mocno, drastycznie zmniejszyły akcję kredytową, a te nasze rodzime banki o polskim kapitale zdecydowanie wspierały polską gospodarkę w tych trudnych czasach.
To troszeczkę dalej trzymając się tych skojarzeń militarnych, armia potrzebuje patriotów gotowych do walki, tak samo gospodarka potrzebuje patriotów, tylko patriotów konsumentów.
Tak, no tutaj można powiedzieć, że właśnie w książce jest pokazane takie, są dwa przykłady, że generalnie można mówić o tym patriotyzmie w czasach pokoju i w czasach wojny, czy w czasach zaborów, takich trudnych dla danego narodu, no to trzeba czasami podejmować nadzwyczajne rzeczy. Natomiast w czasach pokoju właśnie ten patriotyzm może polegać na motywacji patriotycznej na rynku konsumenckim. Konsument może brać to pod uwagę przy wyborze produktów na rynku.
Panie profesorze, zaczął pan mówić o książce. Ona jest książką praktyczną. Powstała tak naprawdę jako efekt serii wykładów.
Miałem pomysł już parę lat temu, żeby napisać taką książkę. Generalnie chodziło mi o to, żeby się przygotować do właśnie tej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego podejmowałem pewne działania w tym kierunku i zdecydowałem się rok temu, właśnie w roku akademickim 2016-17 przeprowadzić taki cykl wykładów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
To były wykłady otwarte?
To były wykłady otwarte i tutaj zdecydowanie to wykłady były skierowane i dla wykładowców, i dla studentów, no, ale też przedsiębiorców i tutaj właśnie na tych wykładach często pojawiały się różne grupy i starsi i młodsi. Natomiast generalnie bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim młodzież akademicka
nabrała
właśnie tutaj tego przekonania, że ten patriotyzm gospodarczy jest potrzebny. I myślę, że ja widzę, że ten głód na patriotyzm, on występuje. I młodzież jest bardzo patriotyczna. Zresztą to pokazują wszystkie badania socjologiczne, że w tej grupie wiekowej respondentów tych najmłodszych ten patriotyzm jest najsilniejszy.
Czyli najłatwiej rozbudzić w nich również patriotyzm konsumencki, jeżeli go się powiąże w odpowiedni sposób z szeroko rozumianym patriotyzmem.
Tak, tutaj mogę powiedzieć też, że w książce podaję pewne badania, jak to jest z tym patriotyzmem, jakie szczególnie elementy przy sprzedaży produktów są brane pod uwagę właśnie przez tych młodych respondentów. Co ciekawe, właśnie tam się pojawia, że flaga, barwy narodowe bardzo, bardzo
potrafi
mocno...
Potrafi zwiększyć sprzedaż?
Potrafi, tak jest. I to często właśnie ci producenci czy handlowcy dostrzegają to i często w tych reklamach wykorzystują te elementy naszej symboliki narodowej, żeby właśnie pobudzić popyt na te produkty.
Wychodzi na to, że rzeczywiście historia lubi się powtarzać. Pamiętam przed wojną, przeglądając stare gazety, bardzo często napotykałem takie ogłoszenia: polski sklep spożywczy, albo zegarmistrz polski, czy tylko polskie pasty do obuwia na przykład.
W okresie międzywojennym mieliśmy bardzo, czy nawet jeszcze w okresie zaborów, mieliśmy bardzo świadome społeczeństwo. Polacy doskonale wiedzieli, że no na polu militarnym nie byli w stanie się wyzwolić od zaborców, natomiast na kanwie gospodarczej cała praca organiczna na tym polegała i tutaj też w pracy przytaczam przykłady wielkich naszych rodaków, przedsiębiorców, czy Cegielskiego, czy księdza Wawrzyniaka.
To ale ikony
też,
niemalże.
Ale też taką ikoną, moim zdaniem, tak staram się w książce to przedstawić, zapomnianą ikoną wśród, jeżeli chodzi o naukę ekonomii, był profesor Roman Rybarski. Nieprawdopodobny patriota, można powiedzieć, który żył patriotyzmem i też zachęcam do zapoznania się z jego książkami. Dla mnie na przykład taka książka, która wywarła niesamowite dla mnie wrażenie, miała duże znaczenie. Przewija się ta książka w wielu rozdziałach tej książki Patriotyzm Gospodarczy. To jest książka Bojkoty ekonomiczne w państwach obcych, gdzie pokazuje właśnie, na czym polegał ten patriotyzm dawniej. Przykłady rywalizacji czeskich przedsiębiorców z kapitałem niemieckim, pokazuje na przykład rywalizację fińskich, bo wiadomo, że Finlandia była też częścią Rosji carskiej, też były też bardzo duże spory tutaj, ale też pokazuje ciekawe przykłady takie hinduskie, kiedy była jeszcze, Indie były kolonią brytyjską. To są niesamowicie pouczające przykłady, chociaż ktoś powie, że to już jest odległa historia, ale
pewnie
ciekawe
nie do
rzeczy...
końca, bo tak. Bojkot gospodarczy nadal jest stosowany i zdarzają się takie sytuacje w odniesieniu także do zachowań polskich konsumentów.
Tak, znaczy bojkot jest tutaj też taki podany przykład współczesny. Przykład Norwegii. Proszę sobie wyobrazić, że w Norwegii parę lat temu była taka sytuacja, że wybudowano hipermarket niemiecki. I co się okazało, że po paru miesiącach ten hipermarket niemiecki został zlikwidowany. Dlaczego? Dlatego, że Norwegowie woleli nawet jeździć parę kilometrów dalej i kupować produkty w swoich sklepach, mimo że ten niemiecki market miał nawet konkurencyjny ceny, ale właśnie dlatego, że
i dlaczego... Właśnie z czego? Z tak głęboko wpojonej postawy kupowania własnych produktów rodzimych?
Tak, znaczy, bo to wynikało z tego, że nie dlatego nie kupowano w markecie niemieckim, że on był niemiecki. Nie chodziło o niemieckość, tylko chodziło o to, że nie było to, że nie był to norweski.
To był bojkot pozytywny, tak można byłoby
to
powiedzieć.
Znaczy,
w znaczeniu, że chcemy i tak...
To jest właśnie taka
naszych
jakby
rzeczy.
Wynika z edukacji też i to właśnie to też jest taki tutaj fragment w książce poświęcony, jak możemy ten patriotyzm konsumencki...
To za chwileczkę może do tego wrócimy. Chciałbym zatrzymać się na momencie, kiedy straciliśmy ten instynkt. Sięgnijmy historycznie. Jest ten czas przedwojenny, o którym pan mówi, międzywojenny, kiedy rzeczywiście te reklamy, to rozwinięcie tego naszego myślenia patriotycznego było bardzo świadome, bardzo mocne w społeczeństwie. Przychodzi wojna i to wszystko nagle zanika.
Tak, znaczy tutaj myślę, że bardzo ważna jest też kwestia właśnie niepodległości. Łatwiej jest ten patriotyzm przejawiać, kiedy ludzie mają świadomość, że jest niepodległy kraj, gdzie jest silny kraj, bo tutaj też warto pamiętać, że po wojnie byliśmy nieprawdopodobnie zniszczone, mieliśmy duże zniszczenia i tutaj była kwestia odbudowy kraju, chociaż można powiedzieć tak, że w czasie wojny ten patriotyzm też był bardzo silny, właśnie tam była też bardzo duża ofiarność, nawet zaraz po wojnie, nawet też jak można prześledzić i też troszeczkę się kiedyś interesowałem, czytałem różne książki. Zaraz po między 45 a 47-8 rokiem było wiele ciekawych książek nawiązujących do okresu międzywojennego i jeszcze przez te 3-4 lata gospodarka rynkowa była w Polsce. Natomiast zaczęły się zmiany od 48-49, właśnie niestety kolektywizacja, to wszystko upaństwowienie i niestety narzucono nam obcy system i to, tak jak pan redaktor tutaj słusznie zauważył, że że niestety to miał negatywny wpływ na ten patriotyzm gospodarczy. Chociaż później odbudowaliśmy się. Proszę zauważyć, że jak z latach 90. były może trudne, bo te nasze produkty nie były tak doskonale jakościowo, jak te produkty zagraniczne i rzeczywiście było trudno to, żeby od naszych rodaków wymagać tego patriotyzmu konsumenckiego wtedy. Natomiast w ostatnich, myślę, 10-15 latach się jednak sytuacja zmienia o 180 stopni.
Teraz jakość naszych produktów jest taka sama, a niekiedy...
Nawet lepsza w niektórych branżach. I to właśnie też w książkach jest takim przekazem, że żeby podjąć pewne działania ofensywne. Z jednej strony te działania ofensywne mogą polegać na tym, żeby pokazywać przykłady polskich przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces na rynkach zagranicznych. I jest cała masa takich przykładów tutaj, gdzie można pokazywać tutaj przykłady Janusza Filipiaka, czy prezesa Florka, Romana Karkosika. To jest cała plejada różnych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i właśnie uważam, że można pokazywać te przykłady i zachęcać młodych ludzi i to realizację. Ja tu też porównuję trochę gospodarkę do rywalizacji sportowej. To znaczy też, jak proszę zauważyć, jak jest w sporcie, się szkoli tych zawodników, czy się przygotowuje do zawodów, no to też trenuje się i żeby osiągali dobre rezultaty. Tak samo młodzież uważam, że i w szkołach średnich nawet...
Właśnie, zacznijmy od tego początku, czyli jak kształtować taką postawę. Czy są na przykład dobre wzorce zachodnie, czy z innych w ogóle państw? Niech pan zobaczy. Mówię zachodnie, tak. To jest jeszcze to wdrukowanie z czasów komunizmu, kiedy człowiek mówi, że wszystko, co zachodnie, jest dobre.
Ja myślę,
to jeszcze pokutuje.
Przede wszystkim powinniśmy w pierwszej kolejności, ja dlatego tak dużo mówię o profesorze Romanie Rybarskim w książce. Tutaj przytoczyłem chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 4 czy 5 jego publikacji, dlatego, że to był szczególny człowiek, można powiedzieć, który, nieprawdopodobny patriota, który pokazał właśnie, jak to robić. Wiadomo, że w tamtych czasach mieliśmy bardzo, też edukacja była nastawiona na ten patriotyzm. Ogromne było pielęgnowanie tej historycznej tożsamości. Tego moim zdaniem brakuje trochę i trzeba właśnie w szkołach już podstawowych zacząć o tym mówić, ale niekoniecznie mówić to, że musi być to na jakimś przedmiocie, tylko raczej ten patriotyzm powinien przenikać przez różne przedmioty.
No właśnie, to może być takie miękkie, tak?
Tak, na zasadzie... że język szeroki. Polski to też jest taki przykład, że właśnie tam w książce powiedziałem, że bardzo ważny jest język ojczysty, żeby pielęgnować język ojczysty w takim życiu codziennym. No proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach mamy nieprawdopodobny zalew tej angielszczyzny.
I kiedyś kupowało się produkty dlatego, żeby była angielska etykieta albo...
Tak, natomiast w tej chwili trzeba to odwrócić, te tendencje, bo to nie o to chodzi, że ja nie doceniam, że oczywiście języki obce trzeba znać i starać się uczyć i to bardzo dobrze, że się uczymy języków obcych. Ja też taki przykład można podać z przeszłości, że nawet nasi rodacy, tutaj w książce wymieniam wybitną postać Jadwigę Zamoyską, która miała ogromne też zasługi dla niepodległości i szczególnie tutaj w Wielkopolsce, to ona właśnie mówiła, żeby uczyć języków obcych. Właśnie nawet powiedziała coś takiego, że mężczyźni powinni się uczyć języków zaborców, to znaczy sąsiadów, bo trzeba być przygotowany na różne scenariusze, nawet takie dosyć tragiczne, żebyśmy się umieli obronić, a kobiety powinny pielęgnować język ojczysty i swoje dzieci właśnie jakby kultywować miłość do języka polskiego. I to jest, właściwie się podpisuje po tym, dlatego, że też staram się też w nauce to mówić, żeby nasz język taki codzienny, teraz jak proszę panie redaktorze, jak rozmawiamy, mówimy w języku polskim. I to oznacza, że jest ta więź między nami, wspólnotowa, polegająca, że czujemy po polsku, bo mówimy po polsku. Natomiast często, jak pan redaktor wie, to co mnie na przykład trochę tak razi, że często nawet w takim życiu zawodowym się spotyka, że używamy tej angielszczyzny nawet niepotrzebnie, bo nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli chcemy, gdzieś jedziemy za granicę i chcemy się dogadać z kimś, no to oczywiście warto znać język i wykorzystywać go. Natomiast w życiu codziennym, jeżeli nie będziemy pielęgnować swojego języka, to wynarodowimy naszą młodzież. I tutaj świetnie to rozumieją też inne nacje. Zobaczcie państwo, jak Francuzi bardzo dbają o język ojczysty. Nawet z tego, co pamiętam...
Jest pewnego rodzaju ochrona w niektórych sytuacjach używania.
Nawet urzędnicy francuscy, to znaczy ministrowie, mają taki jakby obowiązek mówienie tylko w języku francuskim, tak oficjalnie.
Rozumiem, to, że mówimy o języku, to jest element tego wchodzenia w krew, tego takiego nawyku kierowania się przede wszystkim tym najbliższym otoczeniem, tym, co jest rodzime polskie, w tym oczywiście naszym wypadku. I to są inne przedmioty. Oczywiście. Też język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i tak dalej.
Wiedza o społeczeństwie, tutaj też ważne, żeby pokazać na tym przedmiocie wiedza o społeczeństwie, ten patriotyzm taki codzienny. Na czym polega ten patriotyzm? No właśnie na tym, żeby chodzimy na wybory, na tym, że płacimy podatki, że staramy się wspierać nasz kraj, to znaczy wypełniać swoje obowiązki i właśnie promować nasz kraj też na zewnątrz, też jak gdzieś jedziemy za granicę.
Żeby polski konsument był konsumentem na przykład pożądanym na Zachodzie, a nie człowiekiem, przed którym się zamyka sklep w obawie, że może coś niestety
proszę zauważyć, że wiele, nawet jeżeli chodzi o okres wojny, wiele też wspomnień, jak oni tutaj, nasi rodacy wyzwalali to Holandię i to na przykład, czy we Francji dawniej, co pamiętali Polaków, to oni, a kto tam był w tych armiach? No właśnie byli zwykli ludzie, głównie z terenów wiejskich, z mniejszych jakichś miast, miasteczek i to była niesamowite, właśnie ten patriotyzm oznaczało, że jak ktoś słyszał, że to jest Polak, to wiedział, że to jest porządny człowiek i właśnie chciał.
Oni przenieśli ten dobry, mówiąc dziś, PR.
Tak, moim marzeniem jest to, żeby to jakby pielęgnować i wróciło to takie myślenie.
Panie profesorze, padł przykład tej Norwegii. Jakie inne sposoby są stosowane przez inne państwa? Jak to jest, że oni mają ten nawyk? Często się mówi o Amerykanach. Nie wiem, na ile to jest jeszcze w tym momencie prawdziwe stwierdzenie, że oni mają ten nawyk patriotyzmu takiego, no w każdym możliwym wydarzeniu życiowym, również w gospodarce wykryli. No mówi się o wojnach na przykład z Japończykami, że to jest dla Amerykanów sprawa narodowa. Wojnach gospodarczych. Cały czas poruszamy się w tych kategoriach.
Przykład japoński też jest taki ciekawy. Na przykład prezes Mazdy, kiedyś go zapytano, czy to, że u nas są niższe podatki niż w Japonii, spowoduje, że przeniosą swoją firmę tutaj do nas, tak? No to on powiedział, że no niestety to nie jest dla niego czynnik decydujący, dlatego że on musi patrzeć na swój kraj. To znaczy, gdyby oni przenieśli firmę, zakłady z Japonii, to musieliby zwolnić pracowników w Japonii, tak? I on mówi, że oczywiście celem naszym jest osiąganie zysków i jak najlepsze, prężne rozwijanie biznesu, ale przede wszystkim musimy też dbać o swój kraj. Mamy obowiązki wobec wspólnoty, z której się wywodzimy, czyli na tym terytorium, gdzie działamy. Właśnie to jest taki przykład. I chociaż też podać można przykłady polskie. Taki przykład Romana Karkosika. Roman Karkosik może jest znany bardziej taki, no właśnie, ja się zajmuję rynkiem kapitałowym.
Kojarzy się głównie z giełdą.
Tak, natomiast kojarzy się z inwestowaniem i tak dalej, ale niewiele o tym osób wie, że Roman Karkosik kiedyś właśnie powiedział w wywiadzie, jak go zapytał ktoś tam dziennikarz, dlaczego pan tą firmę jeszcze tam ma? Przecież ona straty ma. Przecież mógłby pan ją sprzedać konkurencji najlepiej zagranicznej, tak? A on powiedział, nie mogę sprzedać, dlatego, że jakbym sprzedał tą firmę, to znaczy, gdybym zwolnił, jakby ta firma padła, załóżmy, a ta firma działała tam, no, w jednym z miast, zatrudniała praktycznie połowa miasta się utrzymywała miejsca pracy dzięki tej firmie. I gdyby on to zrobił, to wtedy by pogorszył sytuację tego miasta i by tą społeczność lokalną praktycznie postawił w bardzo złym świetle. Dlatego on właśnie też mówi, że dla niego no jest też, stara się, żeby wspierać Polaków i też to przywiązanie do Polski jest dla niego ważne. Też warto podać przykłady, to zresztą w książce też są, przykłady prezesa Florka czy prezesa Filipiaka, którzy bardzo to podkreślają, żebyśmy jednak, no właśnie, że trzeba płacić podatki, wobec polskiego fiskusa być lojalny. Proszę zauważyć, że taki przykład też podałem w książce, że sieci handlowe zagraniczne robią większy obrót, a płacą mniej podatku niż sieci polskie, które mają mniejsze obroty,
przez
a płacą
to, są
więcej
dominowane
podatku.
Przez sieci
a płacą więcej podatku.
Paradoks.
To jest paradoks, czyli te pieniądze gdzieś tam uciekają poprzez różne optymalizacje podatkowe, ponieważ właśnie te koncerny, markety, hipermarkety zagraniczne, one mają, no, stać ich na zatrudnienie prawników, którzy potrafią im doradzić, jak tu luki prawne wykorzystać, żeby nie płacić tych podatków. Natomiast nasi przedsiębiorcy są tutaj, no, mają mniejsze możliwości finansowe, na razie jeszcze mają mniejsze, ale uważam, że w przyszłości trzeba dać szansę właśnie naszym. Tego jest bardzo ważna ta motywacja patriotyczna, szczególnie właśnie z punktu widzenia konsumenta, bo w książce też jest pokazane, są dwie jakby odnogi patriotyzmu, które są bardzo ważne, które się przewijają przez całą książkę. Pierwszy to jest ten patriotyzm, można powiedzieć, odgórny i drugi, nawet może ważniejszy, to
odgórny,
jest oddolny.
Odgórny, czyli
odgórny
państwowy?
To tak, że generalnie są państwo organy władzy, które mogą pomóc. Mogą pomóc w ten sposób, czasami nawet, żeby nie przeszkadzać chociaż, żeby dać szansę tym przedsiębiorcom.
Albo wyrównać szanse.
Natomiast ważny jest bardzo ten oddolny, dlatego że ten oddolny, świetnie powiedział Roman Rybarski 100 lat temu, że tak naprawdę politykę gospodarczą prowadzi naród. Że politykę nie tylko gospodarczą może prowadzić rząd przez politykę fiskalną, czy bank centralny, gdzie jestem, mam zaszczyt zasiadać, politykę pieniężną, ale właśnie naród prowadzi politykę gospodarczą. Jak to jest, że naród prowadzi politykę gospodarczą? Poprzez swoje decyzje na rynku.
I to
poprzez
się zupełnie decyzje konsumenckie. Nie zdezaktualizowało.
Zwracam na to uwagę, że oddolny jest bardzo ważny, dlatego że rządy się zmieniają. A jeżeli rodacy nasi będą mieli tą motywację patriotyczną, to naród przetrwa, państwo nasze przetrwa i przetrwa nasza gospodarka, polska gospodarka. Jeżeli będziemy właśnie świadomi, to też przykłady historyczne pokazują. No, w zaborach nie mieliśmy nawet, w czasach zaborach nie było własnego państwa, a jednak żeśmy przetrwali jako wspólnota. Ponieważ było wychowanie. Dlatego jest bardzo ważna rzecz, wychowywać trzeba już od małego, od nawet przedszkola, może tutaj przesadzę, ale właśnie co najmniej od szkoły podstawowej. Zresztą tak naprawdę no, rodzina ma tutaj ogromne pole do popisu, że wiadomo, przy wychowaniu swoich dzieci, to już może wpajać ten patriotyzm w rodzinie można, a później jak już idzie do szkoły, no to właśnie szkoła powinna przejąć zachęcać do tego patriotyzmu. I tak było właśnie w okresie międzywojennym.
Na jakim jesteśmy etapie tego takiego oddolnego, codziennego patriotyzmu, wyborów dokonywanych w sklepie i to jest ten akt patriotyzmu, bo do tego ma to się pewnie sprowadzać. Jak dużo jeszcze jest do zrobienia według pańskiej
oceny?
Tutaj
właśnie w pracy pokazuje to, że jest dużo do zrobienia, bardzo dużo do zrobienia, ale właśnie też praca jest, chciałem, żeby był pozytywny przekaz, że generalnie wiadomo, że jest taka sytuacja w handlu, jaka jest, ale pamiętajmy, że się budzą polskie też sieci. I ważne, żebyśmy my znali te sieci. To staram się bardzo mocno w książce zamanifestować, żebyśmy podawali, czy w internecie, na stronach, żebyśmy między sobą wymieniali informacje, które są polskie sklepy, które są polskie sieci handlowe, żebyśmy się poprzez czy Facebook zachęcali do, wymieniali tymi informacjami. Pamiętajmy, że tutaj ważne jest, żebyśmy też obserwowali konkurencję, to znaczy warto nawet czasami zobaczyć, jak te sieci handlowe zagraniczne wyglądają, jaka jest organizacja pracy tam, jak się sprzedaje produkty, właśnie po to, żeby wygrać z nimi w konkurencji. Po to powinniśmy te doświadczenia mieć jako konsumenci, ale też jako przedsiębiorcy. Natomiast jako konsumenci by było nam trudniej, natomiast jako przedsiębiorcy, czy jako właśnie młodzież akademicka, która uczy się ekonomii, która powinna się uczyć konkurowania właśnie z tymi podmiotami zagranicznymi. Można tutaj na zajęciach właśnie z tego patriotyzmu gospodarczego pokazać takie przykłady, jak to można robić. Moim zdaniem, jesteśmy na takim etapie na razie budzenia się, to, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, że widzę ogromny jakby głód na patriotyzm w tej chwili, w ostatnich 5-10 latach. Szczególnie w ostatnich 3 latach. Ale jest jeszcze daleka droga do tego, żeby jeszcze bardziej upowszechnić te postawy patriotyczne. Natomiast moim zdaniem szanse mamy duże, ale trzeba właśnie pokazywać te przykłady polskich sukcesów.
Czy przeszkodą nie jest w tym nadal relatywnie niska zamożność polskiego społeczeństwa? Bo to jest tak, że te na przykładzie sieci spożywczej, dyskontów, one jednak są w dużej mierze zdominowane przez firmy zagraniczne. Są po prostu tańsze i wygrywają ceną i trudno w tym momencie wymagać od najbardziej zamożnego społeczeństwa, żeby...
Tak, jest to kwestia też kwestia zamożności, natomiast wiadomo, patriotyzm jest pewną ofiarnością. Znaczy z jednej strony jest to, bo co to jest patriotyzm? Jest to miłość do ojczyzny na polu gospodarczym, na polu działań gospodarczych i tutaj wiadomo, że czasami łatwiej jest te patriotyczne postawy jako konsument zamanifestować, jeżeli różnica między ceną, między produktem polskim a tym zagranicznym w cenie czy jakości nie jest zbyt duża, a trudniej, gdy niestety jest ta różnica. Trudno, bo oczywiście kogoś jakby na siłę zachęcać do tego, żeby zawsze wybierał produkt polski, nawet jak ta różnica między jakością czy ceną produktu jest bardzo duża. Natomiast są też takie osoby, które właśnie podaję tutaj wyniki badań socjologicznych, to mnie nawet zaskoczyło to, że proszę sobie wyobrazić, że portal Ceneo robił takie badania i tam były takie przykłady, że są dwa produkty tej samej jakości, zagraniczny i polski. Przy mniej więcej cenie 120, 130. 130 jest produkt polski, 120 produkt zagraniczny. Podobna jakość i teraz normalnie, no to jakby się kierował ktoś racjonalnie, to powinien wybrać ten produkt zagraniczny. A sobie wyobraźcie państwo, że jeżeli dobrze pamiętam, to było jakieś 1/4 respondentów wybierała ten produkt polski. Czyli nawet są też tacy konsumenci w Polsce, którzy mimo, że mają szczupły portfel, starają się dokonać wyboru tych właśnie polskich produktów. A tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, mówiłem o Jadwidze Zamojskiej i mówiłem o Romanie Rybarskim. To tutaj można powiedzieć, takie dwie są zestawienie takich dwóch przejawów zachowań w tamtych czasach. Z jednej strony właśnie Roman Rybarski, wielki ekonomista, naukowiec, wybitna postać, no, gorliwy patriota, który mówił, że dla niego trzeba raczej tą motywację patriotyczną tą konsumencką przejawiać głównie wtedy, kiedy ta różnica między jakością i ceną, między polskim produktem a tym zagranicznym nie jest zbyt duża. Dlatego, że jeżeli będzie zbyt duża, no to będzie to trochę jakby zmniejszało aktywność tych polskich producentów, żeby poprawiać na przykład jakość produktów i tak dalej. I żeby
chodzi o to, żeby ich windować w górę.
Tak, natomiast, ale z drugiej strony pamiętajmy, że też to, co powiedziała Jadwiga Zamoyska, bo Jadwiga Zamoyska mówiła tak, w okresie zwłaszcza to było zaborów. Wiadomo, że były to czasy trudne i przedsiębiorcy też niemieccy, banki niemieckie wtedy działające na terenie Wielkopolski miały nawet tam jakieś wsparcie, czy to wiadomo, pamiętam w historii, Bismarck, przecież tutaj była cała polityka, żeby wynarodowić Wielkopolskę i zniemczyć Wielkopolskę od strony gospodarczej. Natomiast wyobraźcie sobie państwo, że nawet w tamtych czasach właśnie ona mówiła tak, jeżeli nie będziemy tej ofiarności przejawiać dla producentów polskich, nawet czasami ci producenci mogą mieć gorsze towary, ale trzeba przynajmniej na początku, żeby odrodził się przemysł, żeby się odrodziła produkcja, handel polski, to trzeba nawet tą ofiarność, mając tą świadomość, że czasami jest ta, w konkurencji, może są te niemieckie trochę lepsze, ale jeżeli nie będziemy tej ofiarności przejawiać, to się nic nie zbuduje na dłuższą metę.
Może to też jest efekt na dziś tej sytuacji, który wynika z nieświadomości. Tego, tak, że naprawdę trudno jest nam się zorientować, czy nawet już niekoniecznie produkt, ale czy nawet dana sieć, czy tak, firma, przedsiębiorca jest przedsiębiorcą polskim. Te nazwy są w tej chwili tak mylące, że naprawdę jest to trudne.
Właśnie w książce jest rozdział dotyczący struktury własnościowej polskiej gospodarki, co też uważam za jeden z ważniejszych rozdziałów tej książki, gdzie właśnie staram się powiedzieć, że trzeba w końcu pokazać konsumentom, Polakom, Polkom, Polakom, i to jest jakby podstawowa informacja, która im się należy jako konsumentom, jaki produkt, jeżeli korzystają z jakiegoś produktu, czy idą do jakiejś firmy, która, jaki to jest, czy to firma jest polska, czy to jest firma zagraniczna. I na przykład taki przykład na swojej branży, którą się zajmuję, bankowej, że dawniej było tak, jakieś 10-15 lat temu, że nawet nadzór finansowy publikował dane, proszę sobie wyobrazić, odnośnie sektora bankowego. Był podział na banki zdominowane przez kapitał zagraniczny i było pokazane, które banki są polskie. I na przykład taka wiedza no, była bardzo ważna, bo dlatego, że to, jeżeli ktoś chciał zamanifestować swój patriotyzm konsumencki na rynku usług finansowych, usług bankowych, jeżeli by nie miał wiedzy, które to są, albo tak jak pan redaktor powiedział, że to jest zakryte, to trudno będzie to zrealizować. Natomiast dlatego jest bardzo ważna informacja i moim marzeniem jest coś takiego, żeby cała struktura nie tylko banków była podawana w mediach powszechnie, czy na jakichś stronach internetowych, czy mógłby podawać Główny Urząd Statystyczny co roku takie informacje o poszczególnych branżach polskiej gospodarki i pokazane, żeby były pokazane informacje odnośnie struktury własnościowej, które są polskie firmy, które są zagraniczne. I wtedy właśnie można zamanifestować ten oddolny patriotyzm. Można
jest
budować.
Oczywiście też ta aplikacja Pola, która pozwala rozpoznać tak, polskie produkty, natomiast pewnie to trochę za mało. Przydałoby się rozszerzenie jeszcze tej aplikacji, tak, albo inne, kolejne aplikacje, tak, bo tu to bardzo, wszystkich branż powinno
bardzo ważną rzeczą dotyczyć. Zrobił właśnie premier Mateusz Morawiecki, gdzie pokazał, jak tą aplikacją Polą jak odwiedził zakłady Mlekowity. Co ciekawe, polskiej, prężnej firmy na rynku mleczarskim. No, rzeczywiście to jest też przecież sprzedaje za granicę i jest to ważna firma. Zresztą, jak nie wiem, czy pan redaktor, ja też tutaj sobie przypominam, że jak robię zakupy, to staram się, wybieram też te polskie. No i tutaj bardzo mi na przykład osobiście smakują pitne jogurty właśnie tej firmy.
Także wybaczamy w tym momencie.
Tak, natomiast o co
cel
chodzi? Programu
o co chodzi?
Znaczy, ale tu chodzi o to, żeby pokazać właśnie tą
tak,
polskość i te zagraniczne, że jak można ten patriotyzm, taki przykład, no musimy pogadać jakieś przykłady, żeby pokazać, tak, na czym to polega, tak? Więc tutaj jest ważne, żeby, a do czego wracam, że bardzo dobrą rzecz zrobił Mateusz Morawiecki, gdzie pokazał, jak działa ta aplikacja. Właśnie sprawdzał produkty, czy produkty Mlekowity są polskie, no i właśnie tą aplikacją sprawdził, tym kodem kreskowym, tak zeskanował produkt, no i tam rzeczywiście wyszło, że to jest autentycznie polskie. I o co chodzi? Że to, co pan redaktor powiedział, że bardzo ważne jest, żeby to właśnie w mediach o tym mówić. Bo ja na przykład, jak pamiętam, w mediach takich oficjalnych nie było za bardzo tego, tylko było w internecie ta informacja była. Ja dopiero musiałem to doczytać. Ale gdyby to było na przykład w głównym przekazie telewizyjnym, w głównych wiadomościach, w różnych mediach i tych komercyjnych, i tych publicznych, no to wiadomo, że to jest świetny przykład, bo to pokazuje właśnie, że to jest jakaś aplikacja.
I że ona jest realna,
że ona
działa,
jest realna,
i
że to działa.
Daje efekty. Kończąc naszą rozmowę, chciałbym zapytać jeszcze o te elementy patriotyzmu odgórnego, bo o nich powiedzieliśmy relatywnie mało. One też ze strony państwa mogą wystąpić. Jakie to mogą być działania, które poprawiają ten nasz patriotyzm gospodarczy?
To znaczy, ja tutaj znowu jest moja taka ulubiona, jak to się mówi, branża, to jest właśnie bankowa, rynek kapitałowy i teraz mam zaszczyt zasiadać w Radzie Polityki Pieniężnej, więc w jakimś tam stopniu jestem współdecydentem o polityce pieniężnej. Więc na przykład od strony waluty narodowej można tutaj podać, że jak to jest bardzo ważne, żeby mieć właśnie własną krajową politykę pieniężną. Ta krajowa polityka pieniężna i tutaj ciekawa rzecz, że ostatnio był prezes Adam Glapiński, był z wykładem gościnnym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Nie wiem, czy państwo wiecie, 17 stycznia i bardzo ciekawie powiedział właśnie, że waluta narodowa jest atrybutem niepodległości. I znowu nawiązał właśnie do obchodów stulecia niepodległości.
I do dyskusji dotyczących ewentualnego wprowadzenia wejścia czy nie wejścia do strefy euro.
Zdecydowanie będziemy bronić naszej waluty narodowej. Tutaj właśnie powiedział prezes Glapiński, że to jest atut, posiadanie własnego pieniądza jest atutem i to jest takie odgórne, byśmy powiedzieli, że jest polityka pieniężna, która jest nakierowana na dobro polskiej gospodarki, żeby sprzyjać polskim przedsiębiorcom, polskim konsumentom, tak prowadzić politykę, żeby to było dobre dla gospodarki. To jest jakby jedna dziedzina, taka ta odgórna, ten patriotyzm. Też oczywiście bardzo ważną dziedzinę ma pole do popisu ma rząd oczywiście. I tutaj ogromną rolę też znowu odgrywa, i co w książce nawet poświęciłem, plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Tutaj ten plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju też starałem się zareklamować w tej książce w rozdziale 6, tam to jest opisane. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że ten plan właśnie pokazuje, jak możemy wyjść z tej pułapki średniego rozwoju, że Mateusz Morawiecki ma taki plan na 15-20 lat. Nawet tam pozwoliłem sobie porównać ten plan do planu Kwiatkowskiego, tego międzywojennego, tego premiera, który po prostu... No,
który też, również miał pobudzić polską gospodarkę, dać jej impuls
tylko,
do rozwoju.
W tamtym czasie, wiadomo, no niestety napaść na nasz kraj ze strony Niemiec i ZSRR niestety przeszkodził, ale to był też bardzo dobrze zapowiadający się plan. Mam nadzieję, że tutaj plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju będzie takim też manifestacją tego patriotyzmu odgórnego, patriotyzmu gospodarczego odgórnego, co uważam, że jest szansa, bo rzeczywiście tam są bardzo ciekawe propozycje, jak można zmodernizować naszą gospodarkę i przygotować się na konkurencję i znowu wracając do redaktora Pawła Orkisza, że o tej
do wojnie, początku.
Żeby właśnie, żeby przygotować się na rywalizację. Chodzi o to, żebyśmy my w tej rywalizacji wygrali, żeby nasza gospodarka rosła w siłę, żebyśmy się prężnie mogli rozwijać i nasi obywatele, żeby byli coraz bardziej zamożni.
No, mam wrażenie, że o patriotyzmie gospodarczym moglibyśmy rozmawiać bardzo, bardzo długo, bo tematów, pytań miałbym jeszcze mnóstwo. Tematyka jest rzeczywiście pasjonująca i na niej pewnie jeszcze jedną książkę by warto było temu
Zachęcam poświęcić. Dlatego słuchaczy i pana redaktora, żeby tutaj jak skorzystać, może zajrzeć do książki i zobaczyć.
Obiecuję, że będę tematy z książki podejmować regularnie.
Bardzo dziękuję.
Profesor Eryk Łon, autor książki Patriotyzm Gospodarczy, nasz poznański ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.